przed wakacjami, ostatni raz o tej porze, ale o tym pewnie będzie okazja później powiedzieć. M jak mama w M jak mieście, M jak Magda Monasterska, M jak Magda Sierczyńska Dorot.
Kombinujesz i dobrze ci to wychodzi, to M i wariacje na temat M. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę Państwa, no właśnie, tak jak zapowiadaliśmy, dzisiaj mówić będziemy o nowym wymiarze integracji szkolnej, czyli o wyjątkowej klasie, w której jest 15 dzieci, połowa z nich jest z zespołem Downa, a 8 to dzieci pełnosprawne. Taka klasa zakończyła pierwszy rok w Gdańsku, powiemy i podsumujemy troszeczkę właśnie ten rok. Nasze studio na chwilę zmieni się też w bajkową krainę, a to za sprawą Basi, znanej bohaterki z książek dla dzieci, która została ożywiona przez studio z Gdańska.
A zajrzymy też na wyjątkowe warsztaty odbywające się w ramach projektu Lato w Teatrze. Dzieci tam poprzez różne aktywności uczą się własnych emocji, pokonywania swoich słabości, a także siebie nawzajem.
A w naszym studiu oczywiście goście, cała masa gości. Wiola Grabowska, pani Wiola Grabowska i Hania Grabowska, 7-letnia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Cześć Haniu, przywitasz się z nami też. Masz mikrofon, super. Hania oczywiście uczęszcza do klasy integracyjnej, o której wspomniałyśmy na początku. Jest z nami także Małgosia Bulczak z Fundacji Ja Też. Dzień dobry Pani Małgosiu.
Dzień dobry.
Jest także Łukasz Kacprowicz z grupy Smacznego i tu będziemy rozmawiać o animacji i o Basi, znanej dzieciom. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I jest także Pani Magda Dawidowska, mama Marcela, 9-letniego, dobrze pamiętam, Marcela, terapeuta metody krakowskiej, o której dzisiaj sobie też opowiemy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To w takim razie, proszę Państwa, słyszymy się już po piosence, po przerwie, na taki oddech. Mamy w mieście w Radiu Gdańsk do godziny 14.
Mamy w mieście w Radiu Gdańsk. Dzisiaj o takiej wyjątkowej klasie integracyjnej porozmawiamy, która działa w Gdańsku. To zerówka, do której uczęszcza 15 dzieci. 7 z nich, tak? 7, dobrze liczę, prawda? Tak, 7 z nich jest zespołem Downa, a 8 bez. I proszę powiedzieć nam, Pani Małgosiu, bo my wyczytałyśmy, że to jest taka innowacyjna metoda, więc ja bym bardzo chciała wiedzieć, dlaczego ona jest taka wyjątkowa i innowacyjna.
Wyjątkowość tej metody opiera się tak naprawdę na kilku aspektach. Jednym z nich jest to, że w klasie jest 7 dzieci z niepełnosprawnością, a nie jak w typowej klasie od 3 do 5. Dodatkowo są to dzieci o jednorodnej niepełnosprawności, co daje nam dużo większe możliwości dopasowania edukacji do ich trudności. Dodatkowym dla nas ogromnym atutem jest to, że dzieci mają wszystkie zajęcia rewalidacyjne łącznie.
Czyli już wyjaśniałyśmy sobie to pojęcie, czyli co to znaczy?
Wszystkie zajęcia, w których dodatkowo się uczą, tak bym to powiedziała, czyli zajęcia kompensacyjne, zajęcia wyrównawcze, inaczej mówiąc, według starej terminologii, mają razem, czyli całą 7, codziennie przez 2 godziny mają tak naprawdę naukę czytania, pisania i liczenia od godziny 12 do 2, a zatem rano są razem z grupą, a potem zostają 7, no i mają siebie oczywiście nawzajem. Innowacyjność tej klasy oczywiście opiera się również na tym, że pracuje w oparciu o inną metodę nauki czytania i generalnie w oparciu o metodę krakowską i metodę oksfordzką Numicon do edukacji matematycznej.
No właśnie, o tę metodę też chciałyśmy zapytać. Pani Magda jest chyba ekspertką tutaj od metody krakowskiej, więc powiedzmy, czym te metody się różnią i na czym one polegają?
Czy metoda krakowska jest metodą neurobiologiczną. Ona sprawdza się w terapii z dziećmi niepełnosprawnymi, natomiast ona się świetnie sprawdza jako stymulacja po prostu rozwoju każdego dziecka. A to jest tę stymulację oczywiście potrzebuje każde dziecko, więc to nie tylko terapia, ale też takie świadome narzędzie do stymulacji rozwoju w ogóle wszystkich dzieci. Jedną z technik metody krakowskiej jest symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania. Polega ona na tym, że dzieci nie znają liter i nie głoskują, natomiast bardzo szybko i sprawnie uczą się czytać. Zaczynają od nauki samogłosek, potem przechodzą przez kilka wybranych wyrazów rozpoznawanych globalnie i uczą się już później sylab. Uczą się łączenia tych sylab, słowa, zdania. Dlaczego ta metoda w tej klasie? Dlaczego tę metodę osobiście uważam, że powinny uczyć się wszystkie dzieci? Dlatego, że ona jest prostsza, że jest bardziej naturalna. Może bardziej naturalna jest tutaj właściwszym słowem niż prostsza. Dlatego, że dziecko jak odczytuje sylabę, odczytuje dokładnie to, co widzi i to, co słyszy, jak gdyby nie ma tej rozbieżności. W momencie, kiedy dziecko głoskuje, a potem ma to przełożyć jeszcze na literowanie, ma troszeczkę rozbieżności, dlatego że spółgłoski nie da się wypowiedzieć zupełnie w izolacji. Zawsze coś tam, zawsze słyszymy jeszcze razem z nią samogłoskę. I w tej metodzie już tego problemu nie ma. Zatem ta nauka czytania postępuje o wiele szybciej. Dzieci mają o wiele większą motywację. I tutaj patrząc na to, że w klasie mamy tak jakby dwie grupy dzieci, chociaż nie chcemy myśleć w ten sposób, to jest jedna grupa dzieci. Natomiast mając na uwadze to, że dzieci z zespołem Downa uczą się wolniej, potrzebują trochę więcej czasu i dostosowania narzędzi i metod i technik pracy, dlatego też ta metoda została włączona do naszej klasy. No i mamy dzieci po części czytające po tym roku, a po części ten proces jeszcze nabywających, ale wygląda to bardzo, bardzo obiecująco, nawet u tych dzieci, które jeszcze nie nauczyły się czytać sprawnie.
A ta druga metoda, Numicon?
Metoda Numicon jest opracowana przez Oxford University. Jest to metoda w zasadzie testowana dokładnie na dzieciach z niepełnosprawnością intelektualną. Jest to metoda, która ma zobrazować liczbę w postaci klocka. A zatem każdy klocek ma inny kształt. Każda liczba ma odpowiadający jej kształt, odpowiadający jej kolor i odpowiadającą liczbę dziurek, która tak naprawdę reprezentuje wartość tej liczby. Składanie odpowiednie tych klocków powoduje, że klocki 5 i 5 po złożeniu dają wielkość klocka 10. Oczywiście 2 i 3 wielkość 5. Dalej nie będę ryzykować, bo się pomylę. No i odpowiednio później dziesiątkami jesteśmy w stanie to liczyć. I to jest dla nas bardzo ważne, żeby dziecko miało obraz liczby.
A po co to wszystko, pani Małgosiu? Do czego dążycie, jeżeli chodzi o właśnie, no, dzieci z zespołem Downa mają się pewnie, nie wiem, szybciej rozwijać, a ma nastąpić jakaś taka równowaga między dziećmi pełnosprawnymi i tymi z niepełnosprawnością. Jak to wygląda? Jaki jest wasz cel taki główny?
Tak naprawdę dążymy nie tylko do tego, żeby nasze dzieci rozwijały się szybciej, ale dążymy uczciwie do efektywnych metod edukacji. To jest pierwsza podstawowa rzecz. Niezależnie, czy to dla naszych dzieci, czy to dla dzieci zdrowych. A dla naszych dzieci to tak naprawdę my dążymy do tego, żeby miały miejsce w społeczeństwie, żeby mogły pracować, żeby mogły rozmawiać, żeby mogły czytać. Tak jak dzieje się w wielu innych krajach. Język polski oczywiście jest językiem wyjątkowo trudnym. Okazuje się, że musimy troszeczkę więcej wysiłku włożyć niż w Anglii, żeby dzieci się nauczyły poprawnie mówić czy zadawać pytania. Natomiast to chcemy jak najbardziej osiągnąć. Żeby mówiły, czytały, pracowały, no i miały swoje miejsce w społeczeństwie.
Dzieci w tej klasie są w różnym wieku, tak? Jak to wygląda wiekowo? No bo jakoś tak chyba z tego, co wiem, przynajmniej przemieszany jest ten wiek.
Tak, dlatego że dzieci niepełnosprawne można opóźnić w edukacji. Więc u nas tak naprawdę dzieci różnią się dwoma rocznikami od siebie. Więc mamy tak naprawdę dzieci, które mają obecnie 7 lat i dzieci, które mają 9 lat i zdrowe dzieci, które są tak naprawdę 6-latkami, jeśli dobrze liczę.
To porozmawiamy
teraz. I wszyscy
teraz
idziemy do pierwszej klasy.
O, wszyscy razem. To porozmawiajmy teraz o tych efektach, które widzą, nie widzą rodzice i Hania. Jak wy się tam odnajdujecie w tej klasie? Cześć, Haniu. Powiedz mi, ty masz dużo kolegów i koleżanek?
Cześć.
Cześć.
Miałaś, wymienisz nam koleżanki, kolegów, wszystkich tak doskonale pamiętasz.
Dalia. Wiktor.
I Wiktor.
Marcel. Jest.
Paulina chyba też była, prawda?
Bernika.
Hania szepcze.
Hania, ja też
słyszałam, że ty bardzo ładnie śpiewasz piosenkę. Masz swoją ulubioną piosenkę chyba, co? Zaśpiewasz nam troszkę?
Tak.
No to słuchamy, czekamy.
Kocham cię, a ty mnie, jol, zimnie mija dzień. Ty mi powiesz, kocham cię.
Wydaje mi się, że moja córka też się uczyła tej piosenki w przedszkolu, bo jakoś znam te słowa i tę melodię. Brawo,
tak. Biję ci ogromne brawa za naszej szyby realizatorskiej, może tak powiemy. Pani Wiolu, co pani zauważa po tym roku? Jak się rozwinęła Hania? Co jej daje ta klasa integracyjna?
Hania zaczęła uczyć się czytać i podstawowych pojęć matematycznych od września ubiegłego roku, czyli od tego roku szkolnego, który się właśnie skończył. I ta nauka troszeczkę idzie jej wolniej może, natomiast doskonale rozpoznaje wszystkie samogłoski, doskonale rozpoznaje pojedyncze sylaby. Trudno jest jej łączyć jeszcze je w takie para słowa, że tak powiem. Natomiast no, mam wrażenie, że coraz więcej, coraz szybciej dzięki tej metodzie przyswaja to wszystko. Jeśli chodzi o edukację, to dla mnie to jest taka sprawa troszeczkę drugorzędna, gdyż przez ten rok najważniejsze, co zauważyłam i co się wydarzyło dla mnie takiego bardzo ważnego, to to, że Hania potrafi nawiązać relacje nie tylko z dziećmi, zespołem Downa, ale też ze swoimi rówieśnikami bez zespołu. Doskonale czuje się w szkole, świetnie się czuje w świetlicy, gdzie czasami zostaje po lekcjach. Rozpoznaje i też dobrze się czuje wśród pracowników nie tylko z innej szkoły, nie tylko swoich nauczycieli. Także dla mnie to jest taki symptom tego, że w przyszłości Hania odnajdzie się praktycznie w każdej sytuacji. Mam taką nadzieję. I ta klasa, myślę, że po ukończeniu tego całego etapu, który się skończy chyba w szóstej klasie, może w ósmej, to Hania się odnajdzie jeszcze bardziej.
Pani Magdo, pani Małgosiu, a panie co zauważają po tym roku? Bo na pewno też to jest taka klasa, którą się obserwuje, którą obserwowałyście. Jakie wnioski?
Myślę, że też to, o czym mówiła Wiola, czyli ta integracja, to podejście do drugiego dziecka, to, że dzieci, nasze dzieci z zespołem Downa i dzieci pełnosprawne miały szansę się poznać, miały na to czas, bo czasami jest tak, że przecież każdy ma zły dzień, zły moment i to świadkiem takiej sytuacji się zachowuje się na przykład niewłaściwie, albo nie wiem, wstydzi się, albo nie słucha dziecko z zespołem Downa, widzi to ktoś inny, od razu przekłada mu jakąś łatkę, jakiś stereotyp. Natomiast tutaj był czas na to, żeby dzieci poznało się z każdej strony. I z tej gorszej, i z tej lepszej, żeby umiało ze sobą działać w różnych sytuacjach, i w tych właśnie łatwiejszych, i w tych trudniejszych. I to widać u dzieci. To widać u dzieci w takiej codzienności, ile trudów udało im się przełamać. Na przykład mój syn, Marcel, na początku roku szkolnego nie wytrzymał tego, że jest w dużym pomieszczeniu, że jest mnóstwo ludzi. Po, nie wiem, 5-10 minutach odszedł od swojej grupy, przyszedł do mnie. Natomiast na zakończeniu roku nie było najmniejszego problemu, wystąpił w przedstawieniu i uważam to też za ogromny sukces, jeśli chodzi o taką integrację.
Ja jeszcze jestem bardzo ciekawa, jak generalnie wyglądają takie relacje? Czy te dzieci bez zespołu Downa pomagają jakoś tym swoim kolegom? Czy jak to wygląda? I w ogóle jak taki dzień wygląda?
Może zacznę od relacji. My tak naprawdę chcielibyśmy, żeby dzieci zdrowe funkcjonowały tam jak w każdej innej klasie. Niekoniecznie, żeby widziały swoją rolę jako tą rolę tych dzieci, które pomagają. Ale jednak wydaje się, bo byliśmy teraz na wspólnym pikniku, że one troszeczkę tak tą rolę postrzegają. Nie tyle, że pomagają, ale widzą, że czegoś tam tym naszym dzieciom brakuje, bo zobaczyłam dziewczynkę, która tłumaczyła chłopcu, że pies ma obroże na szyi, bo odkryli, oczywiście pies był tak włochaty, że musieli tą obrożę tam wydobyć. I w pewnym momencie dziewczynka mówi, to jest obroża do jednego z naszych dzieci. Bardzo nam się to spodobało, bo to znaczyło, że ona gdzieś tam podświadomie przejęła taką rolę tłumaczenia tego świata, gdzie oczywiście wszystkie nasze dzieci wiedzą, czym jest obroża, ale to między innymi fajnie pokazywało, tak? Że im zależało, tym dzieciom, żeby coś tam wyjaśnić, pokazać, opowiedzieć, żeby wejść w tą relację i kontakt. Ja podkreśliłabym jeszcze taką fajną rzecz. Po roku edukacji, powiem szczerze, że chylę czoła przed szkołą, to jest szkoła 57 i przed naszymi nauczycielkami, panią Eweliną, panią Magdą, bo przychodzę do szkoły z Asią, no niestety mam taką wadę, że wciąż się spóźniamy, więc jak wchodzę, to lekcje już są. drzwi są otwarte, dzieci siedzą przy biurkach, dzieci pracują, w klasie jest cisza, pani przechadza się po klasie, one wycinają, wyklejają, odpowiadają na pytania. No jestem pod ogromnym wrażeniem. Początek roku był zupełnie inny. Teraz no chylę czoła, tak jak mówię, uczciwie, tak? Nawet był taki moment, kiedy weszłam i sobie zażartowałam, mówię, chyba i sprawdziam, bo taka cisza. A tu tymczasem dzieci miały zadania przydzielone i każde pilnie swoje zadania wykonywało. To, co też niezwykłego, myślę, się zadziało, to jakby ta integracja rodziców dzieci zdrowych. Ci rodzice zdecydowali się zapisać dzieci do tej klasy, może nie do końca świadomie, wiedząc, jaka to będzie klasa. Natomiast cały czas funkcjonują z pełnym uśmiechem, wspierają nas. Cały czas nie słyszę żadnych z ich strony złych słów ani narzekań, wręcz przeciwnie. Jak pytam, czy dzieci nie narzekają na nasze dzieci, to mówią nie. Tam narzekają na tą, czy na tą dziewczynkę, czy na tego chłopca, ale na ogół nie pada to imię żadnego z naszych. Więc to nas niezwykle cieszy, że oni są tacy otwarci i tak naprawdę... Fajnie by było, gdybyśmy patrząc na tą klasę przestali myśleć ta grupa i ta grupa, tylko zaczęli po prostu o nich myśleć 15 dzieci, która wspólnie uczy się w szkole, a każde z nich, wiadomo, ma trochę inne możliwości.
To jeszcze proszę powiedzieć, tak zbliżając się ku końcowi, pani Małgosiu, no właśnie o planach na przyszłość. Mówiła pani już poniekąd, prawda, że idziecie są wakacje, pewnie o szkole należałoby nie mówić, no ale powiedzmy, we wrześniu idziecie wspólnie też do pierwszej klasy, tak? Do pierwszej klasy i potem jakie są plany?
We wrześniu idziemy wspólnie do pierwszej klasy. Myślę, że warto by było dodać, że cały ten projekt udał się przede wszystkim dzięki temu, że pani Monika Głubiew napisała nam ten projekt innowacyjny. I że miasto Gdańsk, szczególnie pan Piotr Kowalczuk, wyraził zgodę na realizację tego projektu. Obserwujemy rodziców z innych miast, czy to z Wejherowa, czy z Pruszcza Gdańskiego, czy z Torunia, którzy mimo wszystko borykają się z gminą, czy z miastem, żeby taka klasa powstała. Dyrektorzy szkół niekoniecznie są przekonani, czy tego typu klasy chcą otwierać. Jest problem z przekazywaniem dotacji oświatowej. Czy szkoły publiczne ją dostają, czy nie dostają? Wciąż jest wielka niewiadoma, tak bym to nazwała. Gdańsk natomiast wyraził zgodę na podpisanie z nami, z fundacją porozumienia, że tego typu klasy chcą tworzyć jak najbardziej. Chcą, żeby dzieci były do końca szkoły podstawowej razem. Oczywiście wiadomo, że dążymy ku temu, żeby każda z tych grup dzieci, znowu ich podzieliłam, widzicie, uzyskała jak najlepsze efekty. A zatem w starszych klasach najprawdopodobniej nasze dzieci będą miały część zajęć oddzielnie. W tych oddzielnych zajęciach będą oczywiście starały się osiągnąć tyle, ile one mogą. Natomiast jednocześnie nie będą przeszkadzały rówieśnikom w zajęciach, w których po prostu sobie nie radzą. Więc szkoła jest przygotowana już w tej chwili, że na terenie szkoły są dwie pracownie, gdzie zawsze w różnych sytuacjach nasza siódemka może pójść i mieć zajęcia sama z sobą. I to też jest dla nas ważne, bo patrzymy na nie w ten sposób, że chcemy, żeby one tworzyły wspólnie sobie tą przyszłość i żeby się również znały jako osoby dorosłe i żeby sobie wzajemnie pomagały. Może będą razem mieszkać. Więc fajne dla nas jest też to, że nie jesteśmy rozproszeni, że to nie jest tak, że jest jedno dziecko z zespołem w jednej klasie, w jednym miejscu miasta, a drugie w drugim kącie miasta i tyle.
Do tematu jeszcze powrócimy po krótkiej przerwie.
Zanim wrócimy do rozmowy, informacje drogowe. Państwo piszecie, że ten korek na obwodnicy, na końcu obwodnicy ma jedną przyczynę. Ta przyczyna to turyści. I estakada Kwiatkowskiego stoi od terminala do Dąbka. Pozdrawia pan Marcin. Korek w Redzie w stronę Gdyni, Straż Pożarna i Śmigłowiec. Pisze pan Łukasz z Wejherowa. Właściwie tak naprawdę dodaje po chwili w Rumi za Galerią Rumia. 603-06-06-06. Autopilot w Radiu Gdańsk jeszcze przed 14.
Dziękujemy za te podpowiedzi drogowe. A my, proszę państwa, wracamy, jak zapowiedziałyśmy przed przerwą, do tematu podsumowania klasy integracyjnej, która w Gdańsku, taki powstał innowacyjny projekt, gdzie 15 dzieci pełnosprawnych i dzieci z niepełnosprawnością, a dokładnie z zespołem Downa się uczy wspólnie. Pani Małgosiu, mówiłyśmy o planach na przyszłość przed przerwą. Proszę powiedzieć, czy jest szansa, że powstanie więcej takich klas? No właśnie, mamy na razie jedną w Gdańsku. I co z tym fantem zrobić?
W tym roku w Gdańsku mieliśmy otworzyć drugą. Nie udało nam się. Pewnie was zaskoczę. Po prostu nie mieliśmy dzieci z zespołem Downa. Trzeba pamiętać, że to jest jednak mimo wszystko 1 na 800. Okazuje się, że to nie jest tak prosto, żeby zebrać 6-7 dzieci, które mieszkają na podobnym terenie i są mniej więcej w tym samym roczniku. A ponieważ oczywiście wiek dziecka szkolnego znowu został przesunięty, więc tak naprawdę nasze dzieciaczki są w wieku, w którym mogłyby jeszcze być w zerówce, więc nowa klasa nie powstała. Ale w Gdańsku liczymy, że już w przyszłym roku następną otworzymy. Natomiast starają się oczywiście o to rodzice również w Wejherowie, w Pruszczu Gdańskim. Tak jak wcześniej mówiłam, są pytania z Torunia, są pytania z Krakowa. Wszystko jest to chyba kwestia troszeczkę dobrej woli władz, troszeczkę dyrekcji szkół. Aczkolwiek, jeśli chodzi o przepisy, to pani Monika zapewnia nas, że tam nic wyjątkowego nie ma, że to są zwyczajne prawa osób niepełnosprawnych, konwencja podpisana, europejska konwencja podpisana przez nas, nie pamiętam w którym roku, no, ale pewnie wszyscy inni pamiętają. I w związku z powyższym tego typu klasy spokojnie powinny powstawać wszędzie.
Ja myślę, że panie też są dobrym adresem. Jeżeli ktoś chciałby zapytać o to, jak taką klasę założyć albo w ogóle o takie wskazówki, to można do fundacji Ja też się zgłosić.
Oczywiście chętnie pomożemy.
Mamy SMS-y, zdaje
tak,
się.
Mamy tutaj dwa wyjątkowe SMS-y, które chyba będą takim dobrym podsumowaniem tego tematu. Witam, moja mama pracuje w szkole specjalnej i od dziecka miałam kontakt z chorymi dziećmi. Dla dzieci nie ma barier, nie ma uprzedzeń, o ile rodzice ich nie przekażą. Taka integracja to dobry kierunek. Trzymam kciuki, pozdrawiam serdecznie Katarzyna. I drugi SMS. Nasze dzieci nie mają żadnego kontaktu z dziećmi niepełnosprawnymi. Nie wiedzą, że po ulicy chodzą ludzie niewidomi, którym trzeba pomagać, że poruszają się ludzie na wózkach inwalidzkich. Ja zabieram moją córkę do pracy, do domu opieki. Tam otwiera swoje serce na chorych ludzi i ma świadomość, że są tacy sami ludzie jak my. Pozdrawiam, Ewa.
Bardzo dziękujemy za te SMS-y i zmieniamy na chwilę temat, proszę Państwa. Teraz w audycji przeniesiemy się w bajkową krainę. Z pewnością część z Państwa kojarzy książkową bohaterkę dla najmłodszych. To jest postać Basia, 5-latka, która ma prawdziwe przygody, jest prawdziwą dziewczynką. No i właśnie ona doczekała się wersji animowanej, no i nie byle jakiej, bo serial z Basią w roli głównej znalazł się w selekcji prestiżowego Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych we Francji. No i właśnie z nami pan Łukasz Kacprowicz z grupy Smacznego. Proszę powiedzieć, skąd w ogóle pomysł na to, żeby bajkę, która jest no, na kartkach, tak, żeby ją zanimować?
Mhm. No, pomysł wziął się stąd, że no, my pracujemy nad ożywieniem, w cudzysłowie może, ożywieniem na ekranie Basi już od jakiegoś czasu, bodajże od roku 2011 zaczęliśmy pierwsze prace. No i to się wzięło stąd, że jeden z nas, mój wspólnik Marcin Wasilewski, po prostu będąc w sklepie zauważył tą książeczkę Basia, gdzie styl rysowania i sama historia tak go urzekła, że postanowiliśmy spróbować zdobyć prawa do ekranizacji tej historii. Pojechaliśmy na spotkanie do Warszawy do autorek i one się zgodziły. No i taka to jest historia, może jakaś banalna, ale po prostu styl i historia była dla nas na tyle ciekawa, że postanowiliśmy spróbować. Jak się potem okazało, no jest to, ta historia ma duży potencjał, bo książeczka stała się przez ten czas bardzo popularna. Powstało, nie chcę skłamać teraz, około 30 już książeczek, 30 odcinków tej serii. My zaczęliśmy produkcję pierwszych 13 odcinków. No i tyle.
No właśnie chciałam zapytać, czy to, no bo to już trwa, już 5 lat, tak? Dobrze liczę, tak mniej
no
więcej.
No 5 lat zaczęliśmy pracę. To jakby praca nad filmem animowanym jest bardzo długa.
Bo no właśnie, trzeba przepraszam, że panu przerwę. Właśnie chciałam zapytać, jak wygląda w ogóle praca nad takim ożywianiem w cudzysłowie postaci?
No, jeżeli jest książeczka, jest o tyle łatwiej, że jest już jakiś pomysł, jakaś historia, a jest jakiś pomysł na postaci w sensie graficznym i jest pomysł na to, o czym jest historia, ale to jest pierwsza rzecz, trzeba mieć pomysł, tak? No to jest rzecz, która może trwać od tygodnia, godziny przez 2 lata, prawda? Tu jakby wzięliśmy coś gotowego, No ale trzeba było to, tą historię zamienić na historię filmową. Bo jednak książka, jak chyba wszyscy sobie zdają sprawę, nie da się tak bezpośrednio na ekran przełożyć. Więc tutaj przez rok ponad pracowaliśmy nad scenariuszami we współpracy z autorką książeczek, panią Zofią Stanecką, i we współpracy z też autorką ilustracji Marianną Moklejak opracowywaliśmy na potrzeby filmu grafikę. Bo też nie da się przełożyć bezpośrednio grafiki z książki na film. I to nam zajęło około, mówię, tak jak mówiłem, ponad rok, po czym musieliśmy zdobyć po prostu pieniądze na produkcję serii. To też zajęło około roku.
Trudna
i
sprawa.
I od zeszłego roku w zasadzie zaczęliśmy, od początku zeszłego roku, tak mniej więcej, zaczęliśmy, już dostaliśmy pieniądze z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej i z Niny. Dostaliśmy pieniądze i zaczęliśmy pracę nad serialem. No i to po prostu zajęło nam przygotowanie 13 odcinków w takiej formie, że zrobiliśmy wszystkie tła, które są potrzebne, wszystkie postaci zostały narysowane i zrobione zostały animatiki i storyboardy.
Nie, a co to?
Wytłumaczyć.
Oczywiście.
No więc jeżeli mamy, praca nad filmem wygląda tak, mamy scenariusz, jest to spisana historia na sceny, rozpisana z dialogami i tak dalej. To reżyser bierze ten scenariusz i musi go przerobić na, to się nazywa po prostu, scenopis obrazkowy. Czyli każdą scenę musi sobie wyobrazić, jak ona będzie wyglądała na telewizorze, w obrazku. Jak będzie rozłożony kadr, jak blisko będzie kamera, jak długo będzie... Znaczy to w animatiku potem się... Właśnie różnica między storyboardem a animatikiem jest taka, że storyboard to są obrazki z opisem pod spodem, co się dzieje w danej scenie i co ma się zadziać, ze strzałkami, w którą stronę na przykład wychodzą postaci, jak kamera się ma zbliżyć czy oddalić. I potem z tego storyboardu robi się następny etap, jest animatic, czyli bierzemy te obrazki i je robimy z tego film. Jakby te postaci jeszcze nie ruszają, ale już wiemy, jakie mniej więcej długie będą sceny, właśnie jak kamera będzie pracować, pod to podkładamy dialogi, musimy nagrać dialogi z aktorami lub też na brudno można to zrobić bez samemu aktorów, ale najlepiej mieć te presynchrony tak zwane, czyli te przednagrania, gdzie aktorzy po prostu grają, czytając kartki, a potem podkładamy to pod animatik i wiemy, jak długie sceny mają być, gdzie trzeba je przyciąć i tak dalej. No i to jest to. I potem animator jeszcze do tego nakłada się layout, czyli ustawia się już narysowane tło i postać, model postaci.
Sami państwo słyszą, że to jest bardzo skomplikowane.
Stąd to tyle trwa, tak? I dopiero potem dostaje to animator, który gra postacią, animuje postać. I jakby na animatiku pracuje animator, który po prostu porusza postacią.
Panie Łukaszu, a kim jest Basia dla tych, którzy jej nie znają? No bo pewnie dzieciaki niektóre kojarzą, ale też nie wszystkie, prawda? No, ona ma przygody, to jest 5-letnia dziewczynka, która... No jakie to są jej przygody? Co ona tam robi w tej książce?
Hasło, które wymyśliłem, to są prawdziwe przygody prawdziwej dziewczynki, czyli jakby w książeczkach, tak jak w książkach, tak w filmie, są poruszane takie codzienne problemy, które napotkać może 5-latek. Czyli na przykład, nie wiem, rodzi mu się nowy braciszek, czy też nowe rodzeństwo, pojawia się ktoś nowy w domu, tam jest kwestia tego, czy jest zazdrość, że jak sobie z tym radzi rodzina cała, czy mama na przykład zaczyna pracować w domu i ma mniej czasu dla dziecka, też dziecko jak ono sobie z tym radzi, jak rodzina to rozwiązuje. Czyli dziecko, nie wiem, Basia chce mieć zwierzątko, idzie do zoo, chce mieć słonia, chce mieć lwa i tak dalej, się nic nie może mieć, ale wraca w końcu z żółwiem, bo żółw ani nie gubi sierści i tak dalej. Więc to są jakby codzienne problemy z ich jakby sposobem, w jaki rozwiązuje ta rodzina. Jest to bardzo takie, powiedzmy, mocno edukacyjne, ale podane w dosyć taki przyjazny sposób, bo Basia jest bardzo taką dziewczynką sympatyczną, bardzo taką entuzjastyczną, ona jest taka troszeczkę takim łobuziakiem, więc no, jest to jakby takie, można powiedzieć, lustro, tak, które można sobie zobaczyć i pokazać dziecku, jak te problemy się rozwiązują. Takie, tam nie ma, tak jak no bo w bajkach są, przykład, nie wiem, ma ktoś magiczne buciki i za ich pomocą się przenosi do niego świata. Nie w Basi. W Basi po prostu jest codzienne życie, co może się wydać nudne, ale pokazujemy to w taki sposób, że jest to atrakcyjne.
No tak, wszystko jest
dla
prawdziwe.
Dzieci, jak i dla rodziców, mm-hmm. myślę też.
To może o tej Francji teraz.
No właśnie, też chciałam z tym o tą Francję zapytać, no bo Basia wybrała się do Francji, znaczy zabraliście, spakowaliście tą naszą Basię i pojechaliście do Francji, to proszę powiedzieć, jak tam było, co wy tam robiliście, no i o tym stoisku swoim, proszę powiedzieć, bo ono było wyjątkowe.
Udało nam się, może o tym festiwalu, festiwal w Annecy, różnie się to mówi, we Francji, w Alpach, piękne miejsce, nieduże miasteczko i rokrocznie od, nie wiem ilu, 10 lat, nie 10, tylko kilkudziesięciu lat, odbywa się festiwal, Międzynarodowy Festiwal Animacji, jeden z większych na świecie, bardzo prestiżowy. Tam co roku też oprócz festiwalu są targi po prostu profesjonalistów, czyli ze świata animacji. Zjeżdżają się producenci, telewizje, dystrybutorzy i tak dalej. I tam do tego konkursu filmów, serii animowanych dla dzieci dostała się Basia, co jest nobilitacją dla nas, bo to była konkurencja kilkuset filmów. I została wybrana, była w konkursie, co prawda nie wygrała, ale uważam, że powinna.
Może następnym razem.
Tak, może następnym razem. Może nie Basia już, ale, no, ale dzięki temu też zobaczyło ją wiele osób na pewno. Właśnie w związku z tym, że akurat w tym roku do festiwalu, do konkursu nie dostało się zbyt wiele filmów polskich, a mianowicie dostała się Basia i... Z filmów profesjonalnych jedynie Basia i jeszcze jeden film studencki w jakimś pokazie, ale chyba poza konkursem. Więc była to okazja, żeby na tych targach MIFA, które się nazywają targi MIFA, nie wiem jakie jest rozwiązanie tego skrótu, ale w każdym razie są przy tych targach na stoisku dzięki wsparciu PISF-u, miasta Gdańska, no i naszemu samemu w inicjatywie, została pokazana Basia. Zrobiliśmy tam taki projekt, gdzie był pokój Basi, wycięty z kartonu, no i on zwracał też jeszcze większą uwagę i myślę, że wiele osób dzięki temu będzie chciało oglądać Basię, kiedy już będzie na ekranach telewizorów.
A to teraz będzie? Właśnie, powiedzmy teraz szybciutko jeszcze, gdzie tą Basię można obejrzeć?
Basię można obejrzeć u nas w studiu na razie.
A kiedy będzie
można? W internecie gdzieś chociaż?
W internecie nie możemy jej jakby za bardzo dystrybuować, dopóki nie będzie cała seria gotowa i nie będziemy jej mieli sprzedanej do telewizji. No czekamy na to, po prostu mamy taki troszeczkę teraz przystanek, bo troszkę nam zabrakło pieniędzy, żeby dokończyć pierwszą trzynastkę, ale myślę, że jakoś w przyszłym roku będzie można ją na pewno gdzieś zobaczyć. No teraz można było ją zobaczyć na festiwalu w Annecy i na pewno teraz będziemy ją też puszczać przy różnych okazjach właśnie festiwalowych czy pokazów jakichś tam specjalnych. Na pewno mamy 3 odcinki gotowe, więc jest już co oglądać.
W takim razie trzymamy kciuki za Basię. Za Basię wkrótce, mam nadzieję, też na dużych ekranach. A teraz, proszę Państwa, przenosimy się do Gdyni, a dokładnie na Leszczynki, bo tam od poniedziałku trwają półkolonie teatralne dla dzieci i młodzieży w ramach projektu Lato w Teatrze. Dzieci inspirują się utworem Bolesława Leśmiana, Przygody Sinbada Żeglarza, a to tekst o podróży, o przyjaźni, o miłości i wsparciu, a także o przeciwnościach i przekraczaniu siebie. Finalnym efektem warsztatów ma być spektakl stworzony wspólnie przez dzieci i aby go stworzyć, biorą one udział w różnych warsztatach plastycznych, teatralnych, a nawet reporterskich. A co im się najbardziej podoba? O tym same Państwu powiedzą.
Że możemy pytać się ludzi i dowiadywać się nowych rzeczy.
A co Wam się udało nagrać, powiedzcie, podczas spaceru?
Siebie.
Klakson.
Auto.
Wiertarkę.
Młotek.
Rozmawialiśmy także z szefem mojego taty.
I ze sprzedawczynią truskawek.
Jesteśmy w lawecie, w takim dużym aucie.
Staramy się dać dzieciakom przestrzeń na to, żeby mogły odnaleźć swoje talenty, odnaleźć swoje pasje, zobaczyć, w czym się czują dobrze, że tak naprawdę chodzi nam o efekt, żeby każdy z nich wystąpił w spektaklu. Może być to różna rola. Nie chodzi o to, że ma być to rola teatralna, nie wiadomo jaka, tylko chodzi o to, żeby każdy poczuł ten moment zmiany, tak? Moment tego, że można grając zobaczyć różne emocje, zobaczyć różne zachowania.
Jak się tworzy teatr? Co to jest teatr w ogóle?
Tam, gdzie występują, teatr to jest właśnie też takie coś jak udawanie jakby kogoś, czarownicy. To jest jakby tą osobą by się było i nagle się tak udaje ją.
Czego dzieci się uczą?
Bycia razem, współdziałania, odpowiedzialności, że jeżeli występujemy, robimy jedną scenkę, to każdy jest bardzo ważny. Więc jest to jakby uczenie odpowiedzialności. Jest to też poznawanie wielokulturowości, poznawanie dalekich krajów, poznawanie muzyki. To wszystko przed nami, a tu podsłuchują, więc nie mogę tak do końca mówić, jakie będą atrakcje, ale takiego poznania innego, tak? Takiej podróż w nieznane z przygodami, co złe okpić. Czyli, że jednym ze sposobów na radzenie sobie z trudnymi sytuacjami jest śmiech, wspólny śmiech, pomoc taka, że to daje jakąś iskierkę nadziei, stąd jakby reportaże, stąd rozmowy, stąd tworzenie filmu, stąd tworzenie choreografii, stąd tworzenie jakby tego spektaklu na bazie Sinbada, natomiast jest to pretekst do tego, żebyśmy się wszyscy otworzyli, tak? Żebyśmy się otworzyli na właśnie poznawanie inności, a myślę, że trzeba zaczynać to od najmłodszych dzieci, gdyż każdy boi się innego.
Robiliśmy mapę, a ja byłem od potworów i zrobiłem takie straszne potwory.
A ja byłem Sinbadem
i tak się nudził.
A dlaczego chciałyście wziąć udział w takich półkoloniach, powiedzcie?
Ponieważ mnie interesuje teatr i nie wiem, bo to liczone to, że będzie ciekawie i jest ciekawie.
Ja po prostu nie chciałam się nudzić w wakacje. I teraz mogę się na przykład nauczyć teatru i mogę miło spędzić czas.
A no właśnie, ten czas miło dzieci biorące udział w warsztatach będą spędzać do końca przyszłego tygodnia. Spektakl zostanie pokazany 23 lipca podczas Gdyńskiego Festiwalu Globaltica, a projekt realizują wspólnie Gdyńska Fundacja Kreatywni i Krakowska Fundacja Mucha. Obiecałam dzieciom pozdrowienia, dlatego z tego miejsca chciałam wszystkie dzieciaki, które wczoraj miałam okazję poznać i do których powrócę też w przyszłym tygodniu, serdecznie pozdrowić. Dużo przed wami fajnych rzeczy. Widzimy się, no i właśnie ściskamy, Macie, podłączasz się, prawda?
Tak, też się podłączam. Bardzo chętnie pozdrawiam.
Spędzajcie fajnie wakacje, fajne półkolonie. Chyba w koniec naszej audycji dzisiaj.
Dzisiaj tak. My chciałyśmy jeszcze tutaj przypomnieć, że my się w środę już nie będziemy słyszeć, ale będziemy się słyszeć w wakacje w poniedziałki po godzinie 15:00 i będziemy miały też dużo atrakcji, dużo nagród, więc proszę nas słuchać koniecznie.
I będziemy z Państwem, tym, którzy będą wracać z pracy akurat w takim innym
trochę
czasie.
Albo wracać z wakacji. I będziemy opowiadać o różnych ciekawych rzeczach.
16 mamy w mieście przez całe wakacje.
Już w poniedziałek zaczynamy 4 lipca.
Dokładnie. Dziękujemy bardzo, że byliście Państwo z nami. Przedstawimy naszych gości oczywiście tradycyjnie. Z nami były pani Wiola Grabowska i Hania, 7-latka, która zdążyła już zasnąć gdzieś tam po drodze, ale już się obudziła, widzę. Dziękujemy bardzo, Haneczko, tobie.
Do widzenia.
Dziękujemy. Była z nami także pani Małgosia Bulczak z Fundacji Ja Też. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Pan Łukasz Kacprowicz z Grupy Smacznego Gdańskiej opowiadał nam o animowanej Basi.
Dziękuję.
I pani Magda Dawidowska, mama 9-letniego Marcela, terapeuta metody krakowskiej. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
No i była też Magda Świerczyńska-Tolot i Tomek Olszewski.
I Magda Monasterska.
Dziękujemy bardzo.
I mamy w mieście. Dziękujemy. Do usłyszenia.